Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Księgi Dziejów Apostolskich, z rozdziału 12, pierwszych 11 wierszy. Dzieje Apostolskie 12, 1 do 11. W owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć, gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak i rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Módlmy się. Panie i Boże, bez Twojego błogosławieństwa, bez Twojego ducha te słowa pozostaną dźwiękami w naszych uszach, które nic nie znaczą i niczego nie zmieniają. To w Tobie znajdujemy prawdziwe poznanie. To w Tobie uczymy się miłości, dobra i pokoju, które są niezbędne, byśmy zrozumieli to, co do nas mówisz i zdołali to z Twoją pomocą wykonać. Pobłogosław nasze rozważanie i nasze wypełnienie Twego słowa. W Jezusie Chrystusie. Amen. Dzisiejsza opowieść jest podobna do wielu innych, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie. Ale nie o wyjątkowości i niepowtarzalności mówimy w Kościele, tylko o prawdzie, którą Bóg przekazuje nam przez życie i działanie albo powstrzymywanie się od działania ludzi, których wybrał i posłał i którzy usłuchali Jego głosu i poszli. Patrzymy więc na Piotra, który skazany na śmierć w ramach prześladowań, które dotykały zbór chrześcijański czy prazbór chrześcijański, jak go nazywamy, siedzi w więzieniu. Strzeżony niczym groźny przestępca, chciałoby się powiedzieć, to więzienie o zaostrzonym rygorze według dzisiejszych kryteriów. Pilnuje go 16 ludzi, zobaczcie proporcje, jeden rybak, 16 ochroniarzy. Pilnują go tak dobrze, że nawet dwóch spośród nich śpi obok niego, żeby wiedzieć w każdej chwili, czy być gotowymi w każdej chwili zareagować, gdyby próbował się wyrwać z tego więzienia, albo, co pewnie bardziej prawdopodobne w oczach Heroda, gdyby jego współbracia usiłowali go odbić. Herod najwyraźniej obawia się chrześcijan i ich rosnącej popularności, ale Herod znany był z tego, że obawiał się wszystkiego. Nie o Herodzie jednak traktuje ta historia, a o Piotrze. Piotr zasypia, czeka w tym więzieniu ileś tam dni, pewnie wpada już w taką codzienną więzienną rutynę, budzi się, je, zasypia, jest następny dzień, ale ten moment, kiedy ma być wyprowadzony na egzekucję, przybliża się nieuchronnie. To, że śpi w noc przed wykonaniem wyroku śmierci, wskazuje, że nie przeżywa jakichś gwałtownych napadów lęku. To by z kolei wskazywało na to, że jego wiara była mocna, stabilna, że nie obawiał się śmierci, nie obawiał się umierania. To dobrze, ale Bóg ma tymczasem wobec niego trochę inne plany. Ta śmierć, ta martyrologia kiedyś nastąpi, przynajmniej takie są przekazy wczesnochrześcijańskie, bo żadnych dokumentów, które potwierdzałyby albo bytność Piotra w Rzymie, albo jego męczeńską śmierć, nigdzie nie ma. Ale na dobrą sprawę nie ma też nigdzie aktu urodzenia Jezusa Chrystusa z Galilei. Więc wiele rzeczy z istnienia, działania, przeżywania Boga w pierwotnym Kościele przyjmujemy na wiarę. Niemniej ten kolejny, ewentualny etap z życia Piotra również nie ma żadnego znaczenia dla tego, co dzieje się tutaj. Mamy do czynienia z chwilą, która jest niczym wycięty obrazek z większej całości, którą postrzegamy już bez żadnych dodatków. Jest tylko ta chwila, tylko ta historia, tylko ta jedna ramka, w której umieszczamy Piotra śpiącego w noc przed wykonaniem egzekucji. Tak jak mówię, Bóg ma odmienny plan od Herodowego wobec swojego apostoła. W związku z tym w środku nocy przychodzi anioł, który budzi Piotra. Notabene budzi go dość bezceremonialnie, trącając go w bok. I nakazuje mu podążać za sobą. Piotr wstaje grzecznie, pokornie, idzie za aniołem, wychodzą z więzienia i nagle orientuje się, że to nie był sen, że to nie jego umysł podsuwa mu takie wyobrażenia, że to nawet nie jest wizja, którą zesłał na niego Bóg, żeby ułatwić mu przetrwanie tych ostatnich chwil, pozbawić go choć odrobiny tego naturalnego bądź co bądź strachu, który mógłby czy powinien wręcz odczuwać. Orientuje się, że to, co się stało, wydarzyło się rzeczywiście, że nie jest już w więzieniu między dwoma strażnikami, tylko znalazł się na ulicy miasta, jest wolny. Ma szansę uratować się, przeżyć, działać dalej. Jak wiemy jeszcze z tej samej księgi, Piotr nie wykorzystuje tej szansy po to, żeby wyjechać na drugi koniec świata i przeżyć, po prostu przeżyć. Kontynuuje to, co robił przedtem. Ale znów, ta kontynuacja nie jest najistotniejsza. Spójrzmy na samą tę scenę. Człowiek budzi się w środku nocy i widzi anioła. Wyobraźmy sobie nas. Co z tego, że nie mamy pierwszego wieku, tylko 21, raptem 2000 lat. W historii planety, w historii ludzkości to jest mgnienie. Wyobraźmy sobie nas w takiej sytuacji. Jesteśmy uwięzieni, pomówieni o coś. Ostatnio słyszałem o wielu takich historiach ludzi, którzy zostali przez kogoś, na przykład przez jakiegoś bandziora, który stał się świadkiem koronnym, pomówieni o coś. I całe ich życie stało się koszmarem. Lata, albo naście, albo kilka lat spędzali na udowadnianiu przed różnymi sądami, że nie są wielbłądem, że są niewinni, że bandzior, który ich pomówił o coś, zrobił to, żeby uratować własną skórę. Nie liczył się z dobrym imieniem, z godnością, z życiem ludzi, których oskarża fałszywie. A oni, jak mówię, udowadniali, że nie są wielbłądami. Wyobraźmy sobie siebie w takiej sytuacji. Siedzimy uwięzieni, właściwie nie ma dla nas żadnej nadziei, no bo co może się stać za tymi zamkniętymi drzwiami? Co może się stać przy 16 strażnikach, którzy nas pilnują? Jaki ratunek możemy oczekiwać, że na nas przyjdzie? Że co? A tu nagle w środku nocy ktoś nas trąca i mówi: wstawaj, idziemy. Widzimy anioła, no nie wiemy, jak ten anioł wygląda. Najczęściej aniołowie w Starym i Nowym Testamencie po prostu są, mają jakieś białe szaty, ale niekoniecznie takie świetliste, jak na obrazkach rzymskokatolickich. Nie słyszymy poza kilkoma scenami o tym, żeby nawet koniecznie mieli skrzydła i te tutaj świecące neonówki, jak w reklamie Axe. To nie był product placement. Widzimy anioła, który mówi: idziemy. Jak byśmy na to zareagowali? Tak myślałem sobie, co ja bym powiedział. Myślę, że tak jak Piotr, byłbym przekonany, w najlepszym wypadku byłbym przekonany, że to wszystko mi się po prostu śni, że mam bardzo realistyczny sen, z którego obudzę się wtedy, kiedy coś się zaciśnie wokół mojej szyi albo jakkolwiek inaczej będą mnie mordować. Ale ta historia dzieje się naprawdę. Tym różni się od naszych snów, od naszych majaków, że dzieje się naprawdę. I nie ma w niej niczego nadzwyczajnego. To nie jest cud. Cudem byłoby coś, co wykracza poza granice Bożych możliwości, a czegoś takiego nie ma. Nie chodzi też o to, żebyśmy się zastanawiali, dlaczego Piotrowi Bóg pomógł, a nam, kiedy coś tam działo się dramatycznego w naszym życiu, nie pomógł. To też nie jest ta historia. Chodzi o to, żebyśmy zastanowili się nad swoim postrzeganiem świata, nad sposobem, w jaki patrzymy na rzeczy. Ci spośród nas, którzy fotografują, a szczęśliwie jest takich coraz więcej w naszym gronie, wiedzą, czym jest format RAW, czy RAW, mówiąc po polsku. To jest taki sposób zapisu zdjęć, który od wszystkich innych różni się tym, że aparat rejestruje dokładnie, ani więcej, ani mniej, ale dokładnie to, co wpada przez obiektyw i pada na matrycę. Nie ma żadnej wstępnej obróbki, nie ma żadnej postobróbki, ani coś nie jest dokoloryzowywane, ani nie jest przyciemniane, ani nie jest poprawiane. Jest takie, jakie jest. Aparat widzi, rejestruje, szluz. Zen buddyzm pośród innych rzeczy uczy takiego postrzegania świata, w którym postrzegamy go takim, jaki jest. Bez żadnych przekłamań. Bez naszych oczekiwań, które wpływałyby na to, co widzimy. Bez przyzwyczajeń, które dyktują nam, jak mamy coś postrzegać. Czy mamy coś lubić, czy nie. Czy coś jest lepsze, czy gorsze, czy ładniejsze, czy brzydsze. Postrzegamy go takim, jaki jest. Ale zen buddyzm nie jest tutaj odkrywczy. Mówi o tej samej prawdzie, czy o tej samej metodzie patrzenia na wszystko wokół nas, której uczy nas Bóg przez takie historie, jak choćby ta nasza dzisiejsza, opowiadająca o Piotrze. To, co powinno się tam stać, powinno. Nie mówię, że w moim wypadku by się stało. Pewnie nie. Ale to, co powinno się tam stać, to to, że Piotr, obudzony przez anioła, od razu przyjąłby do wiadomości to, co się dzieje. Zobaczyłby anioła, pomyślał, że Bóg chce go... Właściwie nawet nie musiałby pomyśleć. Powinien dać się prowadzić za rękę do swojego wyzwolenia. De facto zrobił to, ale zabrakło mu tej jednej rzeczy. Uznania, że nie ma niczego nadzwyczajnego w tym, co go spotyka. Rzeczy są takimi, jakimi Bóg chce je uczynić. Czasem doświadczamy tego, czego chcielibyśmy móc się spodziewać, czasem nie. Czasem zamiast bólu doświadczamy wyzwolenia, a czasem doświadczamy takiego bólu, który nas przytłacza. Rzeczy są, jakie są. Nie dlatego, że Bóg jest zły i chce nam zrobić na złość, albo niektórych z nas lubi bardziej, a niektórych mniej. Tylko dlatego, że nie ogarniamy Jego planu, nie rozumiemy. Ale jedno w tym planie jest nam wiadomo. Jest dobry dla nas. Przez cokolwiek nas prowadzi, jakimikolwiek ścieżkami nas wiedzie, wiedzie nas nie ku zagładzie, ale ku życiu. Piotr powinien był wiedzieć to od razu. My powinniśmy wiedzieć to od razu, kiedy doświadczamy czegokolwiek w naszym życiu. Niestety nie ma chyba pośród nas takich, którzy nie mieliby jakichś życzeń, oczekiwań i pretensji i żalu do Boga o to, jak, gdzie, kiedy, przez kogo czy z kim do nas przemawia i w naszym życiu działa. Ale On i o tym pamięta. I dokładnie tak, jak mimo tego niezrozumienia, mimo tego niepojmowania, co się dzieje, czy niewierzenia w to, że to, co oczywiste, jest oczywiste i rzeczywiście się dzieje, prowadzi Piotra prawie za rękę poza mury więzienia i wyzwala go jakby trochę obok jego woli, tak samo robi i z nami. Tak samo w naszym życiu jest obecny, nawet kiedy nie chcemy zostawić dla Niego miejsca, nawet kiedy chcemy dostrzegać Go zupełnie inaczej, niż On się nam pokazuje. Co jednak nie zwalnia nas od takiej wiary, która nie byłaby ograniczona naszymi oczekiwaniami i naszą małością. Co jednak nie zwalnia nas od postrzegania Bożej rzeczywistości taką, jaka jest z Jego, a nie z naszej woli. Bóg prowadzi nas za rękę od chwili narodzin albo i wcześniej, od chwili, kiedy pomyślał o naszych narodzinach, do chwili, kiedy stawia nas przed swoim obliczem. Ale i my musimy Mu w tym przynajmniej nie przeszkadzać. To jest wiara, do której jesteśmy powołani. Pokora, miłość, zaufanie do Tego, który nas powołuje, prowadzi, ratuje, daje nam życie i jest sensem i celem, ku któremu zmierzamy.